Sam temat, który został zaproponowany, często, proszę Państwa, tak jest, że biblista jest wywoływany na początku, żeby coś powiedział. Ja nie chcę coś powiedzieć, żeby zapełnić czas, tylko odnieść się do tego, co przeżywamy. Ten nasz czas, jeśli chodzi o rozważania nad Kościołem, rozważania w Kościele, a często także prowadzone obok czy przeciw Kościołowi, są kontynuacją tego, co już rozpoczęło się właściwie w czasach Soboru Watykańskiego II, czy w sposób szczególny po Soborze Watykańskim II, kiedy pytania, postulaty, życzenia związane z Kościołem, wizją Kościoła, mieściły się w takich dwóch tendencjach. Nie chodzi o szufladkowanie, ale takie nurty, dążenia. Z jednej strony formułowano donośnie, coraz mocniej postulaty zmian w Kościele, które pochodziły od tych, którzy byli coraz bardziej zniecierpliwieni jego rzeczywistymi albo urojonymi brakami. Z drugiej strony odwoływano się do definicji Kościoła jako społeczności doskonałej, zupełnej, a więc niepodlegającej zmianom. W tych obydwu spojrzeniach na Kościół i, można powiedzieć, rozchodzących się drogach brakuje uznania Kościoła za dzieło budowane przede wszystkim przez Boga. Z jednej strony na mocnym fundamencie, więc solidne, stałe, a z drugiej strony złożone z różnych zmieniających się elementów, bo będące żywym organizmem. Papież Święty Paweł VI widział to zaraz po soborze w pierwszym okresie, gdyż poświęcił właśnie w kwietniu i maju 1966 roku szereg kateches właśnie Kościołowi. Pierwsza z nich 27 kwietnia 1966 roku rozpoczęła się od pytania, czym jest Kościół. Papież przypomniał definicję wówczas powszechnie znaną z katechizmu Piusa X, że Kościół to społeczność prawdziwych chrześcijan, to znaczy ochrzczonych, wyznających wiarę i naukę Jezusa Chrystusa, przystępujących do Jego sakramentów, posłusznych ustanowionym przez Niego pasterzom. Zaraz jednak papież stwierdził, że tej definicji nie można uważać za wystarczającą odpowiedź na pytanie, czym jest Kościół, gdyż jej celem było dokładne opisanie Kościoła w odróżnieniu od innych społeczności. W tym znaczeniu spełniała ona swoją funkcję jako definicja Kościoła, ale nie oddawała, nie wyrażała, tak papież mówił, właśnie natury Kościoła, tego, czym Kościół jest. I w tej samej katechezie, tej pierwszej katechezie poświęconej Kościołowi, przypomina to, co zakończony kilka miesięcy wcześniej Sobór Watykański II powiedział o Kościele, posługując się, jak to papież ujął, nie tyle abstrakcyjnymi słowami i wyrozumowanymi definicjami, ile figurami, symbolami, przez które autorzy Ksiąg Pisma Świętego pragnęli ukazać ogromnie szeroką i złożoną rzeczywistość Kościoła. Papież w tej katechezie przywołuje biblijne obrazy przypomniane przez konstytucję dogmatyczną o Kościele. Izrael Boga, Królestwo Niebieskie, Miasto Boga, Jeruzalem Niebieskie i tak dalej. Tutaj mamy tylko niektóre wypisane. Natomiast na następnych audiencjach prowadził papież rozważania, wychodząc od niektórych z tych obrazów. Owczarnia Chrystusa, Miasto Boga, wspólnota utworzona jako ciało Chrystusa. Znaczący jest temat następnej tej katechezy szczegółowej, pierwszej poświęconej obrazom Kościoła, jaki wybiera papież na początek. 4 maja 1966 roku mówi o Kościele jako domu Boga. Przypomina to, co Pismo Święte mówi, a więc papież łacińskie sformułowanie, wersję, tłumaczenie Dei edificatio esti, zbudowaniem Bożym jesteście, z pierwszego listu do Koryntian. Przypomina także ten tekst, który jest w tytule mojego wystąpienia, zbuduję Kościół mój, obietnica Jezusa złożona Piotrowi, czy obraz Kościoła jako kamienia węgielnego, który podtrzymuje całą konstrukcję. Ta zapowiedź Jezusa, którą papież przywołuje, której poświęca uwagę w pierwszej katechezie poświęconej szczegółowym właśnie obrazom Kościoła, zapowiedź o Piotrze jako opoce była i jest przedmiotem debaty biblistów, teologów, tych wszystkich, którzy interesują się jej znaczeniem głównie z powodu roli pierwszego apostoła w Kościele, ale to jest przede wszystkim wypowiedź o Kościele, nie tyle o samym papieżu, o jego następcach Piotra, ile o Kościele. I to, co Państwo widzą, nie przejmować się greckimi literami, ważne są tutaj polskie, te, które są, ale gdyby komuś bardzo zależało na weryfikacji tego, o czym mówię, to można bliżej się przysiąść, to wtedy te greckie będzie można zobaczyć. Więc tak, Jezus mówi o działaniu wobec Kościoła. Zanim mówi o opoce, mówi o tym, jak Kościół powstaje, jakie działanie tworzy ten Kościół. Czasownik zbuduję, buduję, oikodomeo. Ten czasownik, bardzo ciekawe, w Ewangelii Mateusza pojawia się zawsze w wypowiedziach, gdzie budowa czy budowle są w kontraście. Można powiedzieć, mamy do czynienia właściwie z budowaniem kontestującym czy kontestowanym, czy zderzonym z innym rodzajem budowania. To nie jest budowanie tak sobie, jest projekt i go wykonujemy. Jest to budowanie, które jest w kontraście z innym rodzajem budowania. Już pierwsze dwie wzmianki na zakończeniu, dobrze nam znane zdania, kończące mowy Jezusa na górze o dwóch budowaniach, dwóch budowlach. Ten obraz przygotowuje to, co Jezus mówi o budowaniu Kościoła później w środku Ewangelii. Budowanie Jezusa nie jest jedynym budowaniem. Pierwsze to jest to, które w czasie Jego działalności było odbieraniem Jego słów, przyjmowaniem Jego słów przez słuchaczy. Jezus mówi na końcu kazania na górze, ostrzega przed właśnie budowaniem niewłaściwym, przyjmowaniem słów, a w chwili próby, którą przedstawiają siły natury, żywioły natury, okazuje się, że ta budowla nie jest mocna, nie jest stała, nie ostaje się. Podobnie jest w obietnicy, którą Jezus składa Piotrowi, że Piotr będzie opoką i będzie właśnie ten Kościół zbudowany na tej opoce. Również pojawiają się moce siły nieprzyjaciela. Więc widzimy, że jest analogia, nie tylko chodzi o tę czynność, relację do słowa Chrystusa, ale również o zagrożenie. Więc widzimy, tutaj w tych obrazach mamy kontrast. Także tak samo jest dalej, tu już tylko te teksty, które znamy, to są wszystko te wzmianki, gdzie pojawia się czasownik budować, jest obraz budowania. A więc na początku przypowieści o winnicy jest mowa o budowanej wieży, która jest powierzona rolnikom, którzy później okazują się zabójcami, tymi, którzy są uzurpatorami winnicy, pretendują do niej, że mają do niej prawo. Potem jest już ten tekst, który papież Paweł VI przypomniał, kamień węgielny odrzucony przez budujących. I także te teksty, które mówią o, wydawać się mogłoby, rzekomych słowach Jezusa, przytaczanych przez oskarżycieli, przez przeciwników Jezusa w czasie procesu, bo oni są przedstawieni jako fałszywi świadkowie, czy jako szydzący z Jezusa, że mówił o zburzeniu świątyni i o ponownym jej odbudowaniu. Więc widzimy w Ewangelii Mateusza, kiedy jest mowa o budowie, budowaniu, nie jest to takie budowanie pokojowe, spokojne, które nie będzie kontrowersyjne. Ono zawsze jest kontrowersyjne. Powstawanie Kościoła, trwanie Kościoła wywołuje i sprzeciw, a przede wszystkim także obok powstają inne budowle, które są podobne do Kościoła, czy wydają się być Kościołem. Jeśli chodzi o Stary Testament, bo te wypowiedzi nowotestamentowe Jezusa, one są zaczerpnięte, mają korzenie w Starym Testamencie, obietnica samego Boga. Już Bóg obiecuje odnośnie do Izraela, że podniesie namiot Dawida, że go odbuduje, jak był za dawnych dni. Ludzie w Księdze Rodzaju są tymi, którzy budują tak jak Bóg, budują ołtarze. Mamy tutaj szereg tekstów, zaczynając, tu są tylko te teksty wzmiankowane, nie ma oczywiście ofiary Kaina i Abla, gdzie także jest założone, można powiedzieć, implikowane budowanie ołtarza, ale jest mowa tylko o samej ofierze. Natomiast tutaj mamy te teksty, gdzie się pojawia czasownik budować. I widzimy, że to są ofiary szczególne. Ofiar jest więcej wzmiankowanych, ale mamy tutaj do czynienia z ofiarami szczególnymi, gdzie objawia się obecność Boga najpierw. Zanim powstaje namiot spotkania, zanim powstaje świątynia, która jednoczy ludzi, która ma funkcję horyzontalną, mamy tutaj do czynienia z budową ołtarzy przez patriarchów, które są znakiem, a trzeba nawet powiedzieć w pewnym sensie sakramentem, czyli one sprawiają, urzeczywistniają obecność samego Boga. Chociażby w przypadku tego, co stawia sam Jakub, nazywa to miejsce, gdzie postawił ołtarz domem Boga, Betel, hebrajskie Betel, to znaczy. I na tym się właściwie kończą budowy ołtarzy przez patriarchów. Kiedy jest postawiony dom Boga, w sensie tego ołtarza, miejsca kultu Betel, Jakuba, dochodzimy do pewnej pełni i już nie ma tego czasownika budować. On się pojawia później w Księdze Wyjścia, już wiele razy mamy, kiedy jest mowa o budowie namiotu spotkania, ale wtedy już pełni miejsce kultu nową funkcję, której wcześniej nie miało, zjednoczenia ludzi, zjednoczenia ludu. Więc tę funkcję horyzontalną, ale najpierw jest ta funkcja wertykalna. Tego ludzie się uczą najpierw. Więc tak to mamy. Jeśli chodzi teraz, bo mamy tutaj do czynienia z budowaniem domu czy ołtarza, w każdym razie są kamienie, jest jakaś budowla, coś, co jest przeciwieństwem, może wydawać się tego, co jest żywe, jest organizmem żywym. No, mamy także przeciwstawienie między sercami, które są z kamienia, zatwardziałe jak kamień, a z drugiej strony serce z ciała. Zostawmy ten temat. Czy budowany jest również organizm żywy? Tak, obietnica Boga analogiczna do tej, o której słyszeliśmy wyrażoną w księdze Amosa, ale adresatem już tej obietnicy jest osoba, kobieta, dziewica, którą jest Izrael. Mówi Bóg o tym, że będziesz odbudowana, cię przystroję. Mamy tutaj do czynienia z nowym stworzeniem w Starym Testamencie już, bo pierwsze stworzenie kobiety, widzimy tutaj Księgę Rodzaju 2,22, po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. To jest w ogóle pierwsza wzmianka czasownika budować w Biblii. Bóg buduje kobietę i przyprowadza ją do mężczyzny. pierwsza wzmianka. Ta wzmianka również o tym elemencie wziętym z ciała mężczyzny, żebro, pojawia się w jednym czy w drugim tekście, kiedy jest mowa o konstrukcji jakiejś budowli. Mają bibliści problemy z tłumaczeniem tego, dyskutują nad tym, bo można to przetłumaczyć jako jakieś pomieszczenie, które jest z boku, na górze, ale chyba Biblia Tysiąclecia właśnie w tym tekście, w pierwszej Księdze Królewskiej 7.3 mamy tłumaczenie, że namiot, świątynia jest pokryta drewnem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami, ale alternatywne tłumaczenie jest ponad poprzecznymi belkami. Czyli tak jak to żebro tworzy kobietę, jest podstawą, można powiedzieć, tą konstrukcją, elementem szkieletu, który wszystko podtrzymuje także w świątyni. Czyli można tutaj widzieć pewną paralelę. Ale powiedziałem o tym, że budowanie jest kontrastem w Nowym Testamencie, przynajmniej w Ewangelii Mateusza. Gdzie jest kontrast? W Starym Testamencie jest jak najbardziej. Przeskoczyłem te teksty, żeby zebrać najpierw te teksty, które mówią o Bożym działaniu, ale zobaczmy tutaj te teksty, które mówią o działaniu ludzi. Pierwsze budowanie. Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. To nie jest ten Henoch dobry z innej genealogii. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna Henoch. Pierwsze miasto zbudowane jest przez Kaina. Tak widzą wierzący Izraelici. Miasto jest tutaj już rzeczywistością, która kojarzy się ze złem. Następny tekst jeszcze mocniej to uwydatnia. Jest mowa o budowie Niniwy, a Niniwa Izraelitom jako stolica Asyrii kojarzyła się z czymś najgorszym, można powiedzieć, suma całego zła. No sam Jonasz, kiedy usłyszał, że ma w Niniwie głosić, przeciwstawił się temu Bożemu wyzwaniu. No i oczywiście trzecia budowla, budowa wieży Babel. My o tym tutaj wiemy, więc przepraszam, że powtarzam. To nie chodzi o żadną drabinę, która ma umożliwić dojście do nieba, zdobycie nieba. Tutaj chodzi o znak, tak ludzie mówią, abyśmy się nie rozproszyli. Czyli jest to działanie przeciwne pierwotnemu planu Boga, który stwarza człowieka, aby ludzie zapanowali nad całą ziemią. Potwierdzeniem tego rozumienia jest nie tylko emfaza, która jest w tekście, akcentowanie w tekście tego, że ludzie właśnie postawili wieżę, aby się nie rozproszyć, ale również to, że kiedy w końcu rozproszeni są, ale nie z własnej woli, pojawia się człowiek, do którego Bóg kieruje wezwanie, aby jednak wyszedł ze swojej ziemi. W 12 rozdziale jest mowa o Abrahamie, o tym pierwszym budowniczym po Noem ołtarzy. Więc mamy tutaj właśnie to negatywne działanie, na które Bóg odpowiada przeciwnym działaniem, tym najpełniejszym budowaniem ciała jest wcielenie. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Za takim rozumieniem przemawia również to, że zaraz w Ewangelii Jana my mamy w kontekście wyrzucenia handlujących ze świątyni te słowa: zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Czyli rzeczywiście ten zarzut, chociaż pochodził od fałszywych świadków w Ewangeliach synoptycznych przeciw Jezusowi, ma tutaj oparcie w słowach Jezusa. Więc tutaj mamy do czynienia z tym tematem, to jest ten pierwszy, najpełniejszy tekst, który przedstawia właśnie obecność wśród Boga wśród ludzi jako ciała będącego jednocześnie świątynią organizmu żywego, jest oczywiście u świętego Pawła. Tych tekstów w ogóle tu nie przytaczam w tym momencie, bo one są znane z pierwszego listu do Koryntian i z innych tekstów, kilkanaście różnych tekstów, ale na jeden chciałbym zwrócić uwagę, właśnie w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy, czasownik budować, występujący jako oznaczenie działania będącego przedmiotem pewnej kontrowersji, kontrastu, nieporozumienia, sprzeciwu. W pierwszym liście do Koryntian Paweł odpowiada na podziały, które są we wspólnocie, na rozdarcie, na schizmata. Ciało jest rozdzierane, którym jest Kościół. I odpowiada właśnie w taki sposób, że porównuje to, co jest budowane, co powstaje, do Bożej budowli. Theu oikodome. Ten czasownik oikodome, trochę lepiej widoczny, on oznacza nie tylko rezultat budowania, budynek, budowlę, ale sam proces budowania, tworzenia. I podobnie należy rozumieć tę rolę jako uprawę, nie tylko rezultat co statycznego, ale to, co powstaje cały czas. To jest w szerszym kontekście, tak jak ósmy werset o tym mówi, czy jeszcze wcześniejsze wypowiedzi i późniejsze o tym, że trzeba uważać, jaką budowlę stawiamy, nie tylko w znaczeniu współpracy między nami tu i teraz horyzontalnej ciągłości, ale również ciągłości wertykalnej, chronologicznej. Jest jedność potrzebna nie tylko w znaczeniu, w sensie, że my teraz współpracujemy, ale jest potrzebne to, o czym Benedykt XVI, czy wcześniej Józef Ratzinger mówił, posługując się pojęciem hermeneutyka ciągłości. To jest fundamentalne i Paweł o tym przypomina właśnie, bo tu nie chodzi o to, że oni razem się spotkali w Koryncie, ci współpracownicy, ale jeden po drugim działali, a niektórzy to błędnie interpretowali. I inne teksty także o tym mówią w pierwszym liście Piotra. Znamy ten tekst, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia. I ta duchowa świątynia, ta budowla Boża ma ten fundament, którym jest najpierw sam Jezus Chrystus. Ten fundament, czy ten element, on nie musi być samą podstawą na początku, ale cały czas gdzieś jest potrzebny, coś, co nie pasuje, kamień, który się różni od innych kamieni i dlatego nie jest przyjmowany, bo nie jest jak inne kamienie, nie jest podobny do innych kamieni, jest niewygodnym kamieniem, bo nie pasuje do innych kamieni. Dlatego ci, którzy powinni się znać na kamieniach, budujący, eksperci od budowli, paradoksalnie oni odrzucają, nie przyjmują. Te słowa oczywiście odnoszą się w kontekście narracyjnym do członków Sanhedrynu, bo przypowieścią o rolnikach winnicy i tym obrazem budowli Jezus odpowiada tym, którzy podważają autorytet działania Jezusa w świątyni, a to są grupy Sanhedrynu. Czyli ci, którzy mieli pełny tytuł do tego, aby decydować o tym, jak powinna Boża budowla wyglądać. Jest tutaj mowa o tym, że oni zdyskwalifikowali, odrzucili ten kamień. Jest tutaj czasownik, który jest tłumaczony odrzucić, ale to nie jest nie tylko odrzucenie w sensie fizycznym, oddalnie, zostawienie na boku, ale najpierw jest czynność, to jest czasownik apodokimadzo. Dokimadzo znaczy ocenić pozytywnie, a apodokimadzo pozbawić pozytywnej oceny, czyli zdyskwalifikować. On jest najpierw zdyskwalifikowany, jest sąd o tym kamieniu negatywny. To uczniów gorszy. To jest przyczyną kryzysu i wracamy do tego tekstu, od którego zaczynaliśmy. Nieraz jest taki obraz Piotra, który za tydzień, w przyszłą niedzielę będziemy mieć kontynuację nad Ewangelii, którą słyszeliśmy w ostatnią niedzielę, zapowiedź męki, śmierci Syna Człowieczego. W Ewangelii Marka mamy zapowiedź męki, odrzucenia, czyli dyskwalifikacji Syna Człowieczego i Jego śmierci. W Ewangelii Mateusza jest bez tej dyskwalifikacji, ale jest mowa również o męce i śmierci. I reakcja Piotra jest we wszystkich Ewangeliach na tę zapowiedź. Piotr się przeciwstawia nie dlatego, że miał obraz mesjanizmu politycznego, a Jezus mówił o Mesjaszu cierpiącym, ale dlatego, że Piotr nie tylko znalazł się z innymi uczniami w mniejszości, która wyznała tożsamość mesjańską Jezusa, ale przynależy do tego, kto jest odrzucony przez najbardziej szanowanych. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus tutaj uczniom mówi, że musi wycierpieć. Mamy trzy grupy wymienione tylko jeden raz w Ewangeliach w takiej kolejności. Starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Na początku wymienieni są starsi. Ci, którzy się cieszyli autorytetem. Ci, których Jezus bardzo rzadko krytykował. Tak rzadko krytykował, że Kościół nie miał problemów, żeby przejąć tytuł prezbiterzy, prezbiteroj z judaizmu. Bo to były rzeczywiście osoby cieszące się największym autorytetem. Co Piotr robi? Wstydząc się tego, że przynależy do Jezusa, brzydząc się tym, że taki jest los Jezusa, bo on jest, ten los Jezusa jest rezultatem dyskwalifikacji, odrzucenia. On się tym brzydzi, próbuje zmienić drogę Jezusa. Nie tylko to, co mówi, ale co wcześniej robi. Bierze Jezusa do siebie dosłownie. Czy tak jak tłumaczenie, wziął go na bok. Zmienia drogę Jezusa, aby nie szedł do Jerozolimy.
Księże profesorze, 3 minuty.
Właśnie to są ostatnie 2 slajdy. Więc bierze do siebie i Jezus w jakiś sposób, zanim koryguje Piotra, zanim mu coś mówi, zmienia znowu tę pozycję narzuconą przez apostoła. Nie daje sobie narzucić tego, czemu apostoł sam uległ. Mówi mu, nie tyle zejdź mi z oczu, idź precz, ile mówi mu, idź do tyłu, odejdź do tyłu, wracaj na swoje miejsce. I potem mówi wszystkim o tym, co jest. Piotr, który wstydził się, czy nawet wręcz brzydził się przynależnością do Kościoła, do wspólnoty, której kamień najważniejszy jest odrzucany, zdyskwalifikowany, musi zmienić, inaczej patrzeć na ten Kościół, na tę wspólnotę. Nawet jeśli może ona mieć elementy, które wzbudzają czasem nawet wstręt, którymi się brzydzimy, powinniśmy na to patrzeć, tak i tym kończę. Co Paweł VI, święty Paweł VI właśnie w tych katechezach powiedział. Porównanie z konstrukcją, z budowaniem nasuwa nam tyle innych rozważań. Kościół jest budowaniem ciągle trwającym. Nie jest konstrukcją wykończoną, jest ciągle w trakcie wykańczania. Czyż aspekt ten nie przemawia do nas historii Kościoła? Czyż nie mówi nam o nim rozwój Kościoła, rozwój urzeczywistniony przez Chrystusa Pana, jego prawdziwego budowniczego i przez działanie Ducha Świętego? Czyż on nie ukazuje nam, że Kościół jest jeszcze niewykończony, że rośnie ustawicznie, że jego piękno objawia się w miarę jak budowa nabiera kształtów, to znaczy w ciągu wieków? Czyż obraz ten nie wskazuje nam na wiekuiste trwanie Kościoła, na jego wierność swojej nauce, swoim podstawowym strukturom, swojej prawdzie, tej samej dzisiaj, co wczoraj i jutro, lecz zdolnej zawsze pogłębić się, owszem, jeszcze się wyżej wznieść, z treścią tą samą i z przedziwną świeżością wyrazu. Dziękuję bardzo.